Gość Radia Gdańsk.
A na razie przy naszym telefonie Sebastian Dedaczyński, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
Panie radny, gdzież pan jest? Cóż pana zatrzymało w podróży do siedziby Radia Gdańsk?
Niestety zatrzymały mnie korki to, co się dzieje wokół obwodnicy, przy obwodnicy Trójmiasta, ale także Straszynie powoduje, że mieszkańcy południowej części województwa pomorskiego, między innymi Skarszew, ja właśnie z tego miasteczka właśnie do państwa podążam, ma problem z dojazdem do centrum Gdańska. W związku z tym z niecierpliwością czekamy, aż w końcu te wszystkie prace drogowe się zakończą, ale już jestem blisko pana redaktora i niebawem zawitam do siedziby Radia Gdańsk.
Liczymy na to, że pan do nas dołączy w trakcie tej rozmowy i zobaczymy się w studiu, a nie jedynie usłyszymy, ale zanim to się wydarzy, to pomówmy, przejdźmy do właściwej rozmowy i pomówmy o tym, co istotne. Słuchał pan wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych późnym wieczorem?
Oczywiście pan prezydent jasno wskazał, że potrzeba już jest najwyższy w zasadzie czas, żeby podjąć konkretne decyzje w sprawie rozwiązania tutaj konfliktu na Ukrainie. Wpisuje się to jakby wystąpienie także pana prezydenta Donalda Trumpa. Jasny sygnał. Europa przespała ostatnie lata, zajęła się Zielonym Ładem, zajęła się sprawami ideologicznymi, a tak naprawdę przespała to, co mówiły szczególnie państwa Europy Środkowej, że musimy być we wspólnocie i jak najszybciej rozwiązywać ten problem.
Zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem, że w ostatnich latach, przed czym przestrzegaliśmy jako Polacy, i taki sygnał szedł też z Europy Środkowej i Wschodniej. Europa pogrążyła się w ideologicznym szale, który doprowadził do złych decyzji w zakresie migracji, do zielonego szaleństwa, zielonego ładu, który niszczy rynki gospodarcze i ekonomiczne. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki. Pan, rozumiem, by się podpisał pod tymi słowami.
Jak najbardziej mam nadzieję, że nie tylko ONZ, no ale także wszystkie kraje na miejscu i później na kolejnych gremiach wypracują rozwiązania, które właśnie sprawią, że ta wojna jak najszybciej się zakończy, bo pamiętajmy, że codziennie giną ludzie.
To jest najistotniejsze w tym wszystkim, ale wracając jeszcze do tej Europy i lat minionych, oczywiście jest tak, że Polska była liderem takiego informowania o zamiarach Federacji Rosyjskiej, no ale też patrząc na ten Zielony Ład, no to za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości on był przegłosowywany. No nie rzucaliście się rejtanem przeciwko Zielonemu Ładowi jako Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, pamiętajmy, że sytuacja też dotycząca rządu Prawa i Sprawiedliwości wymagała pewnych kompromisów. Pamiętamy milowe kamienie. Można powiedzieć, niektórzy politycy drugiej strony mówili, że dopóki nie będą rządzili, tych pieniędzy Polska z KPO czy z innych programów nie otrzyma. Więc doskonale wiemy, jak to często w polityce bywa, ale Zielony Ład nie może przede wszystkim niszczyć narodowego rolnictwa. W związku z tym trzeba zawsze patrzeć na interes polskiego, naszego rolnictwa, a nie na interes innych krajów, bo pamiętajmy, że to my musimy dbać o swoją tożsamość, o swoje wartości, ale przede wszystkim także o swój interes.
Ja to doskonale rozumiem, to co pan chce przekazać, tylko zastanawiam się, co robili politycy Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy coś od nich zależało, kiedy mieli wpływ na te decyzje, także te decyzje zapadające w Unii Europejskiej. Bo dzisiaj dużo mówicie o Zielonym Ładzie.
Ja jestem przekonany, że politycy Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim kierowali się zawsze, interesem państwa polskiego rolnika i na pewno nie popierali takich rozwiązań, które by niszczyły właśnie gospodarstwa. W związku z tym mam nadzieję, że Teraz te problemy wszystkie będą na bieżąco rozwiązywane.
Panie radny, jak blisko pan już jest, jeżeli mogę tak dopytać pana, bo słyszę, że kierunkowskazy tam pracują, słuchacze też to pewnie wyraźnie słyszą.
Tak, 2 minutki zostały.
2 minutki zostały, dobrze. Pan prezydent na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, a pan premier między innymi w Gdańsku wczoraj na targach kolejowych Trako, to teraz o sprawach lokalnych i komunikacji porozmawiajmy. Jest taka pełna zgoda w Sejmiku Województwa Pomorskiego do tego, co do tego, że Pomorska Kolej Metropolitalna to jest taki przyszłościowy projekt i że powinniśmy stawiać na transport kolejowy na Pomorzu?
Jak najbardziej. PKM-ka cały czas się rozwija. Jesteśmy na etapie projektowania Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Owale. To ma być kolejna nitka PKM-ki, która będzie obsługiwała ponad 100 tysięcy mieszkańców Gdańska. Ta inwestycja, która ma się zakończyć według planów w 2030 roku, ma tutaj opiewać na kwotę ponad 2 miliardów złotych. Tylko jasno trzeba powiedzieć, że bez środków zewnętrznych, unijnych, ta realizacja tej inwestycji nie dojdzie do skutku. W związku z tym mam nadzieję, że rządowi marszałkowskiemu uda się pozyskać, tak jak w przypadku pierwszej linii, takie środki unijne na ten cel.
Ale a środki, które są z Krajowego Programu Kolejowego zapowiedziane na ten projekt, nie wystarczą?
Zobaczymy. Wszystko zależy od... Pamiętajmy, że też cały czas różne rzeczy, jakby różne sprawy dochodzą. Musimy też pamiętać o kwestiach obronności. Także mam nadzieję, że te środki wystarczą, ale bez także dużego zaangażowania ze strony samorządu miasta. Chcę powiedzieć, że pamiętajmy, że PKM-ka będzie, szczególnie ta linia nowa, obsługiwać teren miasta Gdańska. Uważam, że w tym przypadku miasto Gdańsk powinno szczególnie się w to włączyć, bo samorząd województwa owszem odpowiada za tutaj przewóz regionalny, za zapewnienie mieszkańcom województwa pomorskiego tego środka transportu, ale jeżeli ta inwestycja ma się odbyć głównie na terenie miasta Gdańska, to jako radny wywodzący się z terenów wiejskich, z małego miasteczka jak Skarszewy, uważam, że nie powinniśmy wszystkiego brać na siebie. Miasto Gdańsk szczególnie powinno się tutaj dołożyć.
Ale to jest dopiero pierwszy, znaczy Śródmieście Gdańska, Kowale, to jest pierwszy etap tej inwestycji planowany. Są też planowane kolejne, no ale mieszkańcy regionu też chyba korzystają. To nie tylko tak, że gdańszczanie jedynie korzystają z Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Zdecydowanie, jak pan redaktor mówi, ale uważam, że miasto Gdańsk...
Na własne barki powinno wziąć finansowanie tego?
Nie, ale powinno być to naprawdę dosyć dobrze rozegrane. Trzeba do tego usiąść i to finansowanie powinno być takie naprawdę znaczące. Bo pamiętam, dam przykład, Opera Bałtycka, mamy budować Operę Bałtycką w Gdańsku. Oczywiście podpisano list intencyjny pomiędzy marszałkiem województwa pomorskiego a panią prezydent miasta Gdańska, ale pamiętajmy, że no jednak w Gdańsku, no to kto korzysta z opery? No głównie mieszkańcy tego miasta. Owszem, przyjeżdżają także inni, ale skoro to się kultura tutaj odbywa na terenie miasta, to znaczący wpływ tego samorządu powinien być właśnie także w kulturę, bo utrzymujemy Operę Bałtycką w tej chwili, na przykład Teatr Muzyczny też w Gdyni, także samorządy powinny się też bardziej dokładać także do kultury.
Rozumiem, trzymając się komunikacji, no miasto Gdańsk też partycypuje w tym finansowaniu tego projektu, ale w dużej mierze no to właśnie Krajowy Program Kolejowy ma być źródłem finansowania. To dobrze, że rząd tę inwestycję wziął pod swoje skrzydła?
Zdecydowanie, panie redaktorze, bo pamiętajmy, że bez kolei, zwłaszcza w takich aglomeracjach jak Gdańsk, no nie poradzimy sobie. Możemy budować coraz więcej dróg, a mamy przykład, nawet mój dzisiejszy, że...
Pana osobisty, tak.
Tak, mój osobisty, że no nie zawsze się dojdzie na czas.
Rozumiem. Panie radny, zostając w tych tematach po części, chcę pana też zapytać o ustawę metropolitalną dla naszego regionu. Pan kibicuje temu, żeby ta ustawa przeszła, czy żeby się poślizgnęli na tej ustawie politycy koalicji rządzącej, a także politycy nasi lokalni?
Powiem, panie redaktorze, tak. Nie znam jeszcze wszystkich założeń tej ustawy, ale pytanie, czy to nie jest czasem jakiś skok na kasę dla aglomeracji trójmiejskiej? Ja jestem za tym, żeby był zrównoważony rozwój całego województwa pomorskiego. Jeżeli ta ustawa ma dać środki tylko aglomeracji trójmiejskiej, to ja jestem przeciw. Dlatego, że zrównoważony rozwój powinien dotyczyć całego województwa. Pamiętajmy, że przecież mamy obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ja sobie wczoraj sprawdziłem, że do tego obszaru należy 61 samorządów. W związku z tym można powiedzieć, że aglomeracja ma w tej chwili instrumenty, ma w tej chwili narzędzia, prawo może stosować, które pozwoli im wypracować takie rozwiązania korzystne dla aglomeracji. W związku z tym pytanie, po co jest ta ustawa? A jeżeli tak, to dlaczego...
No jest między innymi po to, żeby te samorządy, o których pan wspomina, mogły założyć taki związek metropolitalny i jeszcze skuteczniej zabiegać o pewne rzeczy i też, żeby prawo no, w jakimś sensie dawało możliwość pewnego szerszego spojrzenia i służyć ma to właśnie wyrównywaniu szans w regionie, a nie pompowaniu największych miast w tej sytuacji. Ale pan nie zna założeń projektu ustawy metropolitalnej? Tak pan powiedział.
Ja cały czas czekam na ja znam rozwiązania, ale przede wszystkim, panie redaktorze, pytanie jest zasadnicze. Ustawa metropolitalna dla Trójmiasta, ale pytanie, dlaczego wtedy nie dla całego kraju, dlaczego inne ośrodki jak Kraków czy inne miasto duże mają nie mieć tej ustawy? No, albo podchodzimy do całościowo, albo podchodzimy tylko jako wybiórczo. No, jest to temat, panie redaktorze, do analizy.
Czy może pan powtórzyć, przepraszam, bo nie dosłyszałem to, co pan mówił na końcu. Jest to temat do czego?
Ja uważam, że jeszcze jest to temat do analizy. Chcę zobaczyć ostateczny projekt tej ustawy i zobaczyć, czy rzeczywiście, tak jak pan powiedział, pan redaktor, ona będzie tutaj także doceniała powiaty i miasteczka województwa całego Pomorskiego.
Ale panie radny, ale projekt tej ustawy istnieje w konsultacjach społecznych.
Dobrze. Miejmy nadzieję, że jeżeli jest w konsultacjach społecznych, to będzie akceptacja właśnie mieszkańców.
No dobrze, postawmy tutaj kropkę w tym temacie. Coś te korki w mieście Gdańsku, obawiam się, że dają się we znaki bardzo mocno. Chyba pan nam nie zdąży. 2 minuty nam zostały jeszcze tej rozmowy. O edukację zdrowotną chcę na koniec pana zapytać. Jutro 25 dzień września to jest taki termin ostateczny, do którego rodzice mają deklarować, czy ich dzieci będą uczęszczały na edukację zdrowotną, czy też nie będą uczęszczały. Jak to u pana w rodzinie wygląda, jeżeli mogę zapytać?
Ja nie mam dzieci, jestem świeżo po ślubie, niemniej ten temat jest mi doskonale znany. Powiem tak, uważam, że to rodzice powinni decydować, czy kierować dzieci na tę lekcję. Chcę zaznaczyć, że jest ona nieobowiązkowa. Pomijając już te kwestie wszystkie kontrowersyjne, panie redaktorze, to chcę zwrócić uwagę, że ten przedmiot został troszeczkę prowadzony na kolanie na ostatni moment. Witam serdecznie w studiu.
Dzień dobry panie radny, właśnie pan Sebastian Dadaczyński, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Pomorskiego, wyłączył na szczęście telefon już. Zdyszany trochę, bo po schodach pan wchodził. Udało się dotrzeć rzutem na taśmę, na ostatnią minutę niemalże naszej rozmowy. Mówi pan, że pan dzieci jeszcze nie ma, więc ten problem pana nie dotyczy, ale zna pan doskonale tematykę.
Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, oprócz tych kontrowersji wokół tej edukacji, chcę zaznaczyć, że ten przedmiot został prowadzony w zasadzie na kolanie. Ja mam kontakt z nauczycielami i tak naprawdę jest jeden podręcznik, nie jest to wszystko przygotowane. W tej chwili to spadło na dyrektorów, na nauczycieli, którzy muszą się przygotować do tego przedmiotu. Ja słyszę nawet, że kilka osób, i nawet WF-ista, i psycholog, i inni nauczyciele będą musieli prowadzić ten przedmiot. W związku z
będą
tym...
Będą mogli prowadzić ten
przedmiot. Będą mogli, oczywiście. Ale tak jak powiedziałem, to jest kwestia rodziców, oni decydują o swoich pociechach.
A to dobrze, to już ostatnie pytanie kończące naszą rozmowę. No, krótko się widzieliśmy niestety. To dobrze, że trwa walka polityczna wokół tego przedmiotu? Ona służy dzieciom przede wszystkim?
Czy trwa walka polityczna? Jeżeli pod przykrywką edukacji zdrowotnej kryją się kwestie ideologiczne, kwestie które seksuologii i tak dalej, które wpłyną na negatywnie, no to trzeba mówić o tym do rodzicom, uświadamiać, że mają możliwość, tak, czy chcą kierować dzieci na takie lekcje.
A wy, biorąc udział w tej walce, informowaliście rodziców, czy raczej po prostu wręcz namawialiście do tego, żeby rezygnowali z tego przedmiotu?
Ja osobiście, panie redaktorze, nie namawiałem. Wystarczy wpisać troszeczkę informacji, sobie poszukać w internecie, czy w telewizji, szczególnie w tych prawicowych, to na pewno pan redaktor doskonale także też to śledzi i widzi, że te informacje są na bieżąco przekazywane i to rodzice sobie wyciągają wnioski.
I słuchacze też będą wyciągać wnioski z naszych rozmów. Bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie, ale za rozmowę telefoniczną regularną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Życzę miłego dnia.
To zanim jeszcze zakończymy, to pytanie mają nasi słuchacze. Jak długo pan jechał i skąd pan jechał do Radia Gdańsk?
Jechałem godzinę 15 minut ze Skarszew do Gdańska, do Wrzeszcza, także...
Łatwo nie było.
Łatwo nie było. Tak jak powiedziałem, my mieszkańcy południowej części województwa pomorskiego z niecierpliwością nie możemy się doczekać zakończenia wszystkich prac, szczególnie przy węźle na obwodnicy.
No i tu postawmy kropkę.
Gość Radia Gdańsk.
A przypomnę, że naszym gościem najpierw telefonicznie, a potem osobiście w studio był Sebastian Dedaczyński, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Pomorskiego.